polityczne.
To jest program o takim tytule. Mariusz Rytel, dzień dobry. Proszę Państwa, jak zwykle co poniedziałek zapraszam na spotkanie z naszymi lokalnymi politykami. Będziemy rozmawiać o drugim marszu żołnierzy wyklętych w Hajnówce. Środowiska radykalne po dwóch stronach barykady biorą się za rozwiązanie spraw delikatnych w naszym regionie. Będziemy mówić o wycince drzew i o tym, skąd wziąć 2 biliony złotych na gospodarcze pomysły.
Gry polityczne.
Senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kłaniam się, panie pośle.
Witam państwa.
I prezes Szczepan Barszczewski z Partii Wolność. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, dzień dobry.
Coś chyba przespaliśmy i to wszyscy, proszę państwa, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Hajnówce, a nie działo się na szczęście nic takiego, co by znowu sprawiło, że nasz region byłby pokazywany we wszystkich stacjach, a słowo ksenofobia i nietolerancja były odmieniane przez wszystkie przypadki. Ale mimo wszystko, po dwóch stronach barykady i to zarówno ONR, jak i Antifa zaczynają dyskutować troszkę inaczej niż pewnie powinniśmy my to robić i powinniśmy rozwiązywać te sprawy już dużo wcześniej. Co wy na to?
Jeśli chodzi
o senator Jan Dobrzyński.
Jeśli chodzi o tą manifestację, o której pan zapewne wspomniał, więc trudno odmówić młodzieży polskiej, tej patriotycznej, do manifestowania swojej miłości do ojczyzny. Z informacji, które posiadam, ta manifestacja przebiegała w sposób spokojny. Bardzo możliwe, że tam gdzieś się zdarzały jakieś prowokacje, natomiast wiemy, że to przebiegało dosyć spokojnie i odbieranie prawa młodym ludziom do manifestowania swoich poglądów myślę, że trudno byłoby do zaakceptowania.
No i sąd w drugiej instancji tego nie zaakceptował, ponieważ samorząd Hajnówki
chciały zabronić, natomiast sąd postanowił, aby ta manifestacja się odbyła.
Nie radykalizują nam się nastroje w związku z tym?
To jest od paru lat retorykalizacja poglądów, ale przede wszystkim trzeba też przypomnieć, jeżeli chodzi o ten marsz w Hajnówce. Wiemy, co było rok temu, teraz, ale jest pewna mądrość. Widzimy, że mieszkańcy Hajnówki, ale przede wszystkim radni z różnych opcji politycznych jednak uznali, że to jest prowokacja, pewna pokazania o jednym nazwisku, Bury. Trzeba podkreślić.
Kapitan Rajs,
Można do jednego kosza wrzucić wszystkich żołnierzy wyklętych, ale w szczególności, choć dotyczy Burego, to szczególnie tam mieszkańcy pamiętają jeszcze babcie, dziadkowie, co było. I po co za wszelką siłę wchodzimy jednak trasę tego marszu, pokazania, skłócenia. No, nie powinno tak jak być. To powinno być jednak edukacja. Chcę wrócić w Sokółce.
No, ale coś mi zagrało z tą edukacją, skoro tak powiem, w 2017 roku dochodzi do takich spięć.
To jest wina organizatorów jest po pierwsze. Kto podsyca w taki sposób? Jeżeli chcę pokazać patriotyzm, to patriotyzm można pokazywać bardzo w różny sposób, ale w szczególności poprzez edukację. Chcę podkreślić, uczestniczyłem w Sokółce, w kinie, prezentację filmów i tam niech młodzi ludzie popatrzą, wysłuchają różnych stron i PN ładnie to pokazuje w tych filmach, że jak wyrażają się o żołnierzach wyklętych, bo różnie to
i
było.
I PN uznał, że w 2005 roku, że to, co robił kapitan Rajs Bury, nosi znamiona ludobójstwa. To, co robił, mówimy tutaj o pacyfikacji
nawet
na
IPN,
wschodnich
nawet
terenach.
IPN to
natomiast w 1995 roku sąd wojskowy stwierdził, że to było z wyższej konieczności.
I właśnie tu jest ta jasna strona tej sprawy, w której prokurator nie rozstrzyga sprawy do końca, czy też nie wnosi sprawy pod rozstrzygnięcie sądu i pozostawia taki wachlarz swobody do interpretacji. Co to znaczy, że mogło nosić znamiona ludobójstwa? Tutaj mówię o tych zachowaniach Burego i jego ludzi. Gdyby poddać to pod jakby całościową ocenę, no nie wiadomo, jak ten akt oskarżenia by wyglądał. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważne jest to, że tak naprawdę w jakimś stopniu, można powiedzieć, Bury był, został zrehabilitowany poprzez to orzeczenie z 95 roku Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który uchylił wyrok śmierci na Burego, przez co rodzina Burego dostała ze Skarbu Państwa odszkodowania. Niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo złożoną sytuacją, bo jest grupa historyków, którzy jakby bronią Burego, osadzając to w konkretnym kontekście czasu.
Mówią, że to była wojna, mówią, że musieli walczyć. Nie znajdowali wsparcia na tamtych terenach i w związku z tym...
Ale są też i tacy historycy, którzy jakoś nieco inaczej do tego podchodzą. Przecież jest też i wydana na ten temat książka opisująca tamte czasy, tak? I w moim przekonaniu to, co się działo w Hajnówce, czy co się dzieje tak naprawdę w Hajnówce, powinniśmy przede wszystkim oceniać jako chęć właśnie manifestowania przez młodych ludzi, przez Polaków uznania dla żołnierzy niezłomnych, prawda? Bo też no, jakby ten główny przekaz idzie w świat i 1 marca właśnie tego typu marsze będą szły w kierunku uznania dokonań, niezłomności tychże żołnierzy. I pamiętajmy o Zagończyku, o Ince. Jakby tutaj ogniskujmy nasze główne zainteresowanie, że to oni
przez
tak naprawdę wylali krew.
Oczywiście nie można patrzeć na wszystkich żołnierzy wyklętych, bo gdyby oni mogli, gdyby chcieli jakby iść z prądem i byli konformistami, to myślę, że nieźle by się w Ludowym Wojsku Polskim też mogli urządzić.
Ale to też trzeba pamiętać, jakie były czasy, na jakim etapie. Jeżeli oceniać Burego, to tak akurat trzymamy się akurat Burego, no to przecież ten początek jego tu bardzo chlubny, naprawdę patriotyczny, to jest bardzo narodowy, ale epizody gdzieś tam wyszły. To trzeba było żyć nam w tamtych czasach, to może wyzwoliły to otoczenie. Sytuacja polityczna wyzwoliło też do różnych zachowań, ale też te zachowania też trzeba ocenić i w ostatniej fazie...
I powody.
O, to chodzi. Powody, żeby to co było przyczyną pewnych zachowań i działań.
O skutkach, a niewiele mówi się
tak,
o powodach.
I tutaj trzeba wrócić przede wszystkim tą, jak wróciłem, do edukacji. Jak naprawdę, jakie to były czasy, w jakich czasach, jak byli oni osaczeni. Oni też, jak byli osaczeni, to desperackich czynów też się podejmowali. I to też trzeba to zrozumieć. Nie tylko z jednej strony, że bo tam jednak na końcu tam dokonał różnych rozbojów. Ale to trzeba też, co było powodem. Naprawdę, to trzeba naprawdę bardzo głęboko zagłębiać się, bo były czasy, to dzisiaj możemy tak sobie mówić lekko, bo nie żyjemy w tych czasach, ale to były naprawdę bardzo tragiczne czasy dla całego narodu, praktycznie większości narodu polskiego. I on też się przeciwstawiał się. Jednak trzeba pamiętać, no przysięgę składali na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej i to też ich zobowiązywało do tych zachowań.
Musimy pamiętać, że przez okres komunizmu i przez ten okres naszej wolności, o często o tym mówimy, 25 lat, żołnierze niezłomni nie byli zauważani. Dopiero teraz rodzi się pamięć o nich i pięknie.
Ja tylko wejdę, 98 roku rozpoczęto.
To znaczy, no ale to nie było tak widoczne. Widać i z czego się należy cieszyć, że ten patriotyzm ludzi młodych jest widoczny i bardzo dobrze. Natomiast powtarzam, to była spokojna manifestacja, jedna z wielu w tym dniu w naszym kraju. A dlaczego wyszczególniono akurat Hajnówkę? No trudno mi na ten temat się wypowiedzieć. Jest to próba, mi się wydaje, jeśli chodzi o tą stronę medialną, próba skłócenia różnych środowisk i na to oczywiście zgody być nie może. Natomiast my musimy do tego podchodzić ze spokojem. To, o czym panowie zresztą mówili, że młodzi ludzie mają prawo demonstrować swoje przywiązanie, miłość do ojczyzny i mi się wydaje, w naszym kraju to jest widoczne i z tego się trzeba po prostu cieszyć.
Cieszyć się trzeba z tego, że w znakomitej większości polskich miast i również miast naszego regionu odbyły chociażby się biegi pod hasłem Tropem Wilczym. No i odbywały się w atmosferze takiej patriotycznej, rodzinnej, tysiące osób, które pobiegły na dystansie 1963 metrów.
Poprzez sport to zawsze sportowcy i osoby, które chcą poprzez sport uczyć patriotów, to od lat przecież biegi niepodległościowe w naszym województwie, czy w Sokółce, czy w Sokołach, czy w Suwałkach, czy w Białymstoku, czy w Bielsku, czy w Siemiatyczach, odbywają się, czy w Łomży. I to jest bardzo ważne takie zamanifestowanie, uczestniczenie. Ale zarazem też dużą rolę chcę podkreślić, jednak dla historyków IPN, który ma dużą rolę do grania, to pokazanie w jaki sposób też, żeby może błędów w przyszłości, może będzie nas kiedyś też to dotyczyć też w życiu, w różnych sytuacjach. Pamiętajmy o tym, że może komuś krzywdę robimy, ale w jaki sposób? Ale dlaczego robimy, czy ktoś nie rozpoczął pierwszy czegoś robić? Także gdzieś zawsze gdzieś przyczyny szukajmy. I bądźmy zawsze o ten czas trochę mądrzejsi.
Proszę Państwa, no to dobrze. To przechodzimy od spraw ideowych i historycznych do spraw bardziej pragmatycznych. Panowie, wycięliście jakieś drzewa na swoich działkach?
Jeszcze nie.
A pan senator zamierza?
To znaczy, trzeba się skorzystać z dobrodziejstwa. Senatorze, jeżeli, z zapowiedzi ustawy. Prezesa wynika, że wszystko może się zdarzyć.
Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście wytnę. Natomiast jeśli chodzi o tą ustawę, ja tą ustawę popieram.
Tutaj która teraz obowiązuje,
tak? Bo tutaj chodzi, panie redaktorze, szanowni państwo, o własność. Jeżeli ktoś drzewo zasadził, jeżeli mu to w jakiejś rozbudowie przeszkadza, to ja uważam, że prawo wycięcia na swojej własności właściciel powinien mieć. Natomiast bardzo możliwe, że wokół tej ustawy, czy w ramach jakby funkcjonowania tej ustawy pojawiają się jakieś błędy. Ja też przypomnę, że do chwili obecnej, przez ostatnie lata w Warszawie wycięto 150 tysięcy drzew, więc ta wycinka jest jakby ciągła. Natomiast faktem jest, że tutaj, jeżeli powstały jakieś błędy przy funkcjonowaniu tej ustawy, to jakieś poprawki na pewno można będzie dokonać.
Ponieważ, jak się okazało, i to pewnie też głównie przez Warszawę, bo ja nie słyszałem, żeby tutaj u nas w regionie, może któryś z panów słyszał, bardzo proszę o podpowiedź, były takie problemy i było to postrzegane jako patologia. Natomiast tam, gdzie się naprawdę dużo buduje, tam, gdzie jest ten duży boom gospodarczy, no dla celów gospodarczych wycinać tych drzew nie można.
Panie redaktorze.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca sprzeda, albo przekaże w innej formie prywatnemu właścicielowi, on wtedy może te drzewa wyciąć, a działka później, oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z prawem.
Zgoda, panie redaktorze, to takie są informacje, że prawdopodobnie tutaj jest to jakby problem. Natomiast proszę pamiętać, że nie może być tak, że jeżeli się rozwijamy, jeżeli na jakiś ten teren, gdzie jest trochę drzew, tak to powiem, czy nawet jest zalesiony tak zwanymi samosiejkami, no to ten deweloper nie ma prawa wyciąć. My musimy pamiętać, że nie może być tak, że za wycięcie drzewa płaci się 100-150 tysięcy złotych, bo przecież to równie dobrze oznacza, że my płacimy to za metr kwadratowy mieszkania. U nas mieszkania w sumie są drogie, także dobrze, że ta ustawa powstała. Jeżeli będą jakieś nadużycia i będzie potrzeba wprowadzić pewne ograniczenia, to je można w sposób mądry oczywiście wprowadzić. Natomiast ja tutaj przyznam się szczerze, że problemu nie widzę.
No niektórzy sobie żartują nawet, że to sztuczny problem i to rzeź drzew.
Tak, bo przecież jak widzimy, oglądamy TVN24, no często pokazują te same pnie albo jakieś tam krzaki. Proszę pamiętać o rozwoju. Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną masę przyrostu drzew, no tutaj przodujemy i więcej tej masy przybywa niż wycinamy tak jakby globalnie w naszym kraju, więc tutaj trudno się ograniczyć tylko do tych drzew, o których tutaj mówimy. Własność jest rzeczą świętą i jeżeli ktoś ma taką wolę wycięcia, to ja tutaj nie miałbym nic przeciwko temu. Nikt, panie redaktorze, nie wycina czegoś, co jest mu potrzebne, czy też w jakimś nadmiarze. Lubimy te drzewa, lubimy zieleń i na pewno zieleń ozdabia działkę, a nie po to, żeby
prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Szczepan Warszewski.
Mamy do czynienia chyba z pierwszym rozwiązaniem w wykonaniu tej ekipy rządzącej o charakterze wolnościowym, które ogranicza biurokrację, ogranicza problemy, jakie generalnie stoją w codziennym życiu przed Polakami. I bardzo dobrze, że tak się stało, że Polacy na swoich działkach, na swoich nieruchomościach mogą decydować o tym, w jaki sposób chcą kształtować chociażby krajobraz. Bo to jest
by było
związane tylko z inwestycjami.
Dom postawić bez pozwolenia o wielkości powyżej 35 metrów kwadratowych.
Tak jest. No natomiast ponieważ jesteśmy tutaj przy drzewach. No i jak najbardziej należy to pochwalić. Tutaj nasze środowisko w swoim programie ma również tego typu zapisane zmiany. Zostało to zrealizowane, tylko że teraz mamy niepokojącą zapowiedź prezesa PiS-u, który ma się wycofywać albo też jakąś presję wywierać na ministra Szyszkę, by modyfikować tę ustawę. No i proszę zobaczyć, z jaką patologiczną sytuacją mamy do czynienia. Ludzie zwyczajnie, a widziałem to na własne oczy, jeden z moich sąsiadów rano wycinał drzewo i mówi, słyszałem, że Kaczyński zapowiedział zmianę ustawy, to muszę się pośpieszyć. I fakt, z którym miałem do czynienia. I teraz ludzie właśnie zamiast w sposób jakiś odpowiedzialny, planowy, spokojny planować to układanie tego najbliższego krajobrazu, to śpieszą się, bo nie wiedzą, co im ta ekipa przyniesie. No i ciekaw jestem, czy tak naprawdę, znając wszechwładzę prezesa partii, czy nie dojdzie do przymuszenia ministra środowiska, który będzie musiał teraz popracować nad tym, by jakoś tą ustawę ułagodzić, niestety w kontekście niekorzystnym dla Polaków, dla obywateli.
Poseł Sasin zapowiedział, że nowelizacja ustawy na następnym posiedzeniu Sejmu, czyli zdaje się w przyszłym tygodniu.
Ja jestem absolutnie za tym, żeby Polacy mogli decydować o tym, co i jak uprawiają, organizują na swojej nieruchomości, na swojej działce, na swoim gruncie.
Ale Brytyjczycy też mogli decydować, panie prezesie, i teraz importują...
Tak, ale proszę zobaczyć, ale my w ogóle teraz nie mówimy, my nie mówimy o polityce lasów państwowych, o zalesianiu. Absolutnie, my mamy jeden z największych zasobów lasów. Nikt o tym tutaj nie mówi. Mało tego, polityka lasów państwowych teraz jest taka, że znacznie więcej drzew się sadzi, niż się ich w sztukach wycina. Dodatkowo dochodzą te samosiejki, które też jakby waloru tego zasobu drewna przysparzają. Tu nie ma problemów.
Dobrze, że wspomnieliście panowie o tych samosiejkach, bo ja tak się zastanawiam, jakbyśmy się naprawdę zdrowym rozsądkiem kierowali, to przecież takie samosiejki, które zwykle tak sobie wyobrażamy, takie widzimy, to są jakieś tam małe takie drzewka, które tak naprawdę można przesadzić.
Ale jeżeli chodzi o tej, panie rektorze, do ustawy. Każdy odebrał, że wchodzić będzie ustawa, że może na swoje posesje wyciąć drzewo bez zezwolenia. Do tej pory było zezwolenie. Zazwyczaj urzędnik w różnych sytuacjach różnie zachowywał się, to wiemy o tym. I,
no ale mówi się, że około 90%
zrozumiana, odebrana została, że na swojej posesji drzewo mogę ściąć, które mi przeszkadza, blokuje rozbudowę czy wjazd, można ściąć. I to było ten cel tej ustawy. Chociaż uwagi były zgłaszane, że może różne patologie pokazać się, że i to sprytnie ludzie wykorzystali, żeby można było wycinać nawet drzewostan, nazwijmy nawet.
Kilkadziesiąt lat nas
I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Musi być pewna kontrola, jeżeli chodzi o zasoby takie ileś tam arów ma powierzchnia lasu, to powinna być to jednak bardziej twardsza ustawa. Tutaj, jeżeli chodzi też o te samosiejki, wiemy, że samosiejki powstają na uprawach, na gruntach rolnych. Grunty rolne, żeby zrekultywować, można złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o rekultywację gruntów i się wycina się te drzewa. Ale oczywiście też do jakiegoś.
Ale to właśnie chodziło o to, panie pośle, podejrzewam, żeby tych wniosków nie składać, bo z tych informacji, które
i jeszcze środki finansowe otrzymuje gospodarz, żeby pokryć
robociznę lub sprzęt mechaniczny, który tam jednak te drzewa zostaną zniwelowane i powstanie uprawa rolna. Ale na gruntach rolnych, bo jest bardzo dużo, że jest też dużo lasów. Już.
Dobrze, panie redaktorze, panie pośle, przecież to nie tylko dotyczy to terenów wiejskich. Mamy też w Białymstoku, w każdym mieście na pewno się znajdą takie enklawy, gdzie są samosiejki. Gdzie są samosiejki i praktycznie, no szanowni państwo, przecież to jest drewno bezwartościowe. To jest drewno bezwartościowe.
Niebezpieczne.
I tutaj jest taka sytuacja, że
urzędnik
decyduje, czy mu pozwoli wyciąć, czy nie. Wprowadza się taką lukę, że tak powiem, lub też takie omijanie przepisów, że to jest przyczynka sanitarna. No po co z tym? Po co te kombinacje? Po prostu urzędnicy mają mniej pracy. Może będzie mniej urzędników potrzeba do zarządzania naszym państwem, czy też gminami. Jak już mówię, to o czym wspominaliśmy, to jest prawo własności i właściciel ma prawo z tym zrobić według jego jakiegoś mniemania, czy według jego wizji porządek. I wspomnę tutaj o tym aspekcie gospodarczym. Miasta się rozbudowują, nasze gospodarstwa też. Przecież te gospodarstwa...
Tego projektu, tej grupy The Animal House, Ready to Receive, czyli w nieco wolnym tłumaczeniu... Gotowy na odbiór. Z 2000 roku ta właśnie płyta i utwór Animal, to państwu obiecałem przed tygodniem. I o dziwo, z czego się również bardzo cieszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. W sprawie muzyki Animal House również przed tygodniem prezentowanej przyszło nawet sporo korespondencji. Dziękuję za listy. King Creosote tym razem.
Nasza pani w podeszłym wieku, na jej posesji brzoza została ścięta. Ile problemów, ile sądów, ile kosztów trzeba.
Przecież to przypadków jest bardzo dużo.
Chodziło też dla nas w tej ustawie o takie sprawy, żeby przypadek jest, że i to pani w Grudku, jak pamiętam, to przecież ten wójt to się troił się, że ale on według nakazu z 5000 kary czy więcej trzeba nakładać. I teraz ta osoba, to drzewo nikomu, tylko dla niej przeszkadzało. Jednak ustawa powinna tak regulować te rzeczy, tylko że nie może być przyzwoleniem dla cwaniactwa wykorzystane tak naprawdę, to. Panie... I w sumie dobrze, że prezes Kaczyński obejrzał się pewne rzeczy, może z modyfikacji
ja
trzeba.
Nie wiem, czy państwo to słyszą, ale poseł Baszko chwali prezesa Kaczyńskiego, senator Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że jest za tą ustawą,
która,
więc,
jest?
Która jest, więc chciałem go zapytać, czy w związku z tym będzie głosował przeciw.
Proszę panie redaktorze, ja głosowałem za tą ustawą w sposób świadomy, ale jeżeli ta ustawa się okaże, że ma pewne luki prawne, że daje możliwości do jakiegoś masowego wycinania drzew, szczególnie liściastych, tych takich bardzo wartościowych, no to można, to ten projekt będzie na pewno dyskutowany i w Sejmie, i w Senacie. Jeżeli poprawki będą zasadne, no to oczywiście, że trzeba je poprzeć. Natomiast powtarzam o tym prawie własności. Ja nie znam tej sprawy, jeśli chodzi o deweloperów, natomiast mówię to po raz kolejny, że miasta się rozbudowują i jeżeli jest wycinka w jakimś miejscu niezbędna, no to trzeba mieć taką możliwość. I jeszcze raz powtórzę, że to nie deweloperzy zapłacą za wycinkę tych drzew, tylko po prostu normalni mieszkańcy, ludzie, którzy będą w metrze kwadratowym te środki przewidziane. No bo płacić setkami tysięcy za wycinkę jakichś tam drzew, które są zbędne, jest też bez sensu, no bo my wszyscy za to zapłacimy.
Szczepan Warszewski.
Pan senator zaczął tak bardzo optymistycznie, bo od pochwały ustawy obowiązującej.
Utrzymuję to.
Aczkolwiek trochę złowrogo zabrzmiało to, że no, tej świadomości może zabraknąć przy procedowaniu zmian do tej ustawy. Ja myślę, że tak naprawdę nic takiego się nie dzieje. Tak jak pan powiedział, te same pnie są pokazywane z różnych ujęć, nie wiem, aparatów, czy też nośników, utrwalaczy. I teraz, gdy słychać no, takie próby dopasowywania się do nowej rzeczywistości, panie senatorze, apeluję o to, by nie ruszać nic w tej ustawie, może nawet jeszcze trochę ułatwić. Naprawdę, pozwólmy Polakom decydować chociaż w tym niewielkim skrawku, zakresie o tym, co będą robili na swojej własności, na to, co do nich należy, a nie do państwa należy, co nie należy do urzędnika, co może... chociaż w to wątpię, ma szansę ograniczać choć trochę biurokrację w kontekście zmniejszenia ilości urzędników w Polsce. Mnie jedno, drodzy państwo, też przeraża. Otóż uchodząca za liberalną i wolnościową partię Nowoczesna zasłynęła w ostatnich dniach z takich infografik, w których między innymi widać, że informacje nasze drzewa, tak? No dobrze, to może byśmy powiedzieli panu Ryszardowi nasze banki. Do jakiego absurdu są...
Czy nasze media.
Czy nasze media. Do jakiego absurdu są w stanie doprowadzić wszyscy ci, którzy są opozycją totalną i tak naprawdę trochę głupkowatą opozycją, nie widząc tego, że to jest tak naprawdę przysparzanie wolności. No ja rozumiem słowo liberał w kontekście również tego ugrupowania. Jako ktoś, kto idzie w kierunku wolności.
I wprowadźmy liberalizm, tak?
No tak.
Ale wprowadźmy.
Proszę państwa, chwila przerwy, później wrócimy do tematów między innymi gospodarczych.
Gry polityczne.
Tak zatytułowany jest nasz program. Bardzo nam miło, że państwo jesteście z nami w studiu. Senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szczepan Barszczewski z Partii Wolność. Teraz czas na rozmowy o gospodarce. My od czasu do czasu dość często, bo to przecież ważny temat, o tym mówimy chociażby w kontekście planu Morawieckiego i tego, co się w związku z tym pojawia na razie, głównie w zapowiedziach. W tym tygodniu spodziewamy się pana wicepremiera Gowina w naszym regionie, który zapewne będzie też nawiązywał do tematu współpracy nauki z biznesem, ale ja zanim sobie to skomentujemy teraz i później chciałbym zapytać o to, co budzi w planie Morawieckiego najwięcej wątpliwości, czyli kwestie pieniędzy potrzebnych na gospodarkę. Te pieniądze są gigantyczne, bo to około 2 bilionów złotych, czyli jakby nie patrzeć około 6 budżetów rocznych Polski.
Ja to jestem, drodzy państwo, zafascynowany nawet tym planem Morawieckiego, bo to jest taka kontynuacja od 56 roku planów pięcioletnich.
Wspaniała.
Co więcej, można powiedzieć, jest to kontynuacja również jakichś zapowiedzi Platformy Obywatelskiej. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób fantastyczny wpisuje się w dokonania Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w dokonania swoich konkurentów z Platformy Obywatelskiej. No doskonała sprawa. Oczywiście mówię to w dużym stopniu, a nawet w całości...
Złośliwie zrozumieliśmy.
Nie, satyrycznie może, żeby jakoś wprowadzić do tego tematu. Natomiast zastanawiające jest to, skąd Prawo i Sprawiedliwość weźmie nawet nie 2 biliony złotych, tylko jak niektórzy eksperci szacują, to są biliony, ale nie w złotych, tylko w euro bądź w dolarach liczone. I tak naprawdę to wszystko, co z tego planu wynika i źródła finansowania tych inwestycji i nakładów, to tak naprawdę ukryta zapowieść opodatkowania nowego...
Mamy mieć innowacyjną gospodarkę. Nie chciałby pan zobaczyć efektów? Nie chciałby pan zaryzykować?
Wie pan co, panie redaktorze? Chciałbym. Tylko uważam, że nie państwu zajmować się inspirowaniem w taki sposób poprzez pięciolatki, dziesięciolatki w niechlubnym nawiązaniu do czasów PRL. Tylko tu trzeba po prostu wprowadzić wolnościowe rozwiązania w gospodarce po to, żeby Polacy mogli inwestować tam, gdzie jest to faktycznie opłacalne. Bo jeżeli minister Morawiecki powie, że oto przyszłościowe są samochody elektryczne, czy tam hybrydowe, to nie znaczy, że tak naprawdę będzie, bo może akurat rozwija się świetnie przemysł dronów, może zaczną ludzie tak naprawdę coraz bardziej zaczną latać, prawda? Ale nie państwo ma w to inwestować.
Tylko
prywatny przedsiębiorca.
Program Żwirki i Wigury. Bardzo fajne, takie romantyczne hasło.
Zwróćmy uwagę na to, że nigdy tam, gdzie państwo cokolwiek zaplanowało, nie jest to efektywne, w sposób optymalnie prowadzone. To przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, w jaki sposób to robić. Nawet pan senator przecież jest znanym hodowcą koni, a tymczasem nie widzi, czemu Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje państwowe hodowlę stadniny koni. No, jeżeli prywatny przedsiębiorca, ludzie potrafią hodować konie, no to po co państwo za to się bierze? Jeżeli prywatni przedsiębiorcy mogą budować samochody, to po co, czy produkować samochody, po co ma się brać za to państwo? Trzeba stworzyć warunki, żeby ten przemysł w Polsce mógł się rozwijać, żeby tutaj mogli inni zachodni inwestorzy zwyczajnie inwestować.
No bo jest gwarancja, a nie tak jak kontynuacji, w panie prezesie.
Gdyby ale tak gwarancją stało, kontynuacji są pewnego rodzaju tradycje.
Innych przedsiębiorców sprzedaliby swoje biznesy, nagle by się okazało, że faktycznie realizujemy ale program, gwarancje, że pieniądz nie ma narodowości. Że...
Gwarancje, no ale panie redaktorze, gwarancję kontynuacji możemy zapewnić poprzez stabilne prawo. Poprzez pewne prawo, żeby nie było takich sytuacji, w których prawo szyszki, my rozmawialiśmy o drzewach, wchodzi w życie w lutym, a już w marcu to prawo będą zmieniali, tak? Gdyby to prawo było stabilne, pewne, to przedsiębiorcy by inwestowali, a tymczasem przedsiębiorcy są niepewni i stąd zarzuty znowu wspomnianego wcześniej prezesa, co do przedsiębiorców, którzy, nie wiem, robią mu na złość. No, oczywiście dla mnie to jest kolejne horrendum.
Senator Jędrzejczyk.
No, można w części panu przyznać rację, ale to tak, tak, oczywiście. Natomiast nie jest to tak, że państwo nie ma obowiązku wspierać swoich obywateli. Od tego mamy państwo, od tego mamy rząd. Mamy czas, żeby podyskutować, oczywiście. Natomiast moim zdaniem obowiązkiem rządu jest ułatwiać swoim działaniem przedsiębiorcom swoją pracę i bogacenie się. I temu miała służyć właśnie ta strategia przyjęta przez Radę Ministrów Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to nowa wizja rozwoju Polski, którą Ministerstwo Rozwoju przygotowało. No, to jest ich obowiązkiem. Natomiast, szanowni państwo, tych programów jest bardzo dużo. To ten program przecież będzie realizowany przez długi czas i na pewno będą potrzebne pewne rozwiązania w różnych dziedzinach poprzez ustawę. A jeśli chodzi o te środki, o których pan mówił, to są to środki krajowe i zagraniczne, to znaczy fundusze unijne, to są też środki z budżetu państwa, jak i też potężne środki, które są na kontach naszych przedsiębiorców. I jeżeli państwo nie zbuduje strategii rozwoju gospodarczego, no to tak naprawdę biznesmeni czy też przedsiębiorcy będą się bali inwestować, bo widzimy, że te pieniądze są na kontach. Widzimy, że tu się mówi o kwocie 200, 300, nawet 500 miliardów. I jeżeli to, o czym mówimy, prawo będzie stabilne, jeżeli będzie też możliwość rozwoju, jeżeli będą szanse poprzez różnego rodzaju działania, między innymi podatki, tutaj są ulgi dla małych, dla drobnych przedsiębiorców, no to na pewno przedsiębiorcy w tym wezmą udział i o to tak naprawdę chodzi.
Czy ulgi
wystarczą? Proszę pozwolić się odnieść do słów pana senatora. Panie senatorze, i tutaj jest klucz niezgody, bo pan mówi wspierać, ułatwiać. Ja powiem tak, wspierać, ułatwiać, ale na czym polega wsparcie? Bo jeżeli chcecie dać komuś pieniądze, jak Mercedesowi, prawie miliard złotych w postaci różnych dotacji i ulg, to ja się pytam, a czemu zwykli przedsiębiorcy w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach, gdziekolwiek na terenie całego kraju nie mają takich preferencji. Dlaczego obcy kapitał dostaje te preferencje, a nasi nie mają? Od chociażby w niższym opodatkowaniu dochodów, w niższej stawce VAT-u. O tyle obowiązkiem Ministerstwa Rozwoju jest cokolwiek robić, bo to ministerstwo istnieje i musi uzasadnić sens swojego istnienia. W moim przekonaniu czegoś takiego jak Ministerstwo Rozwoju nie powinno być, bo jeżeli byśmy jeszcze raz wprowadzili niskie podatki, niższe podatki, niższe obciążenia fiskalne niż teraz te, które są, to jestem przekonany, że ruszyłyby już istniejące w Polsce gałęzie przemysłu, a pojawiłyby się nowe gałęzie przemysłu, bo zwyczajnie byłoby to opłacalne.
I ale jeszcze potrzebujemy raz nowych technologii.
Co do zapowiedzi stabilności prawa w Polsce, jak najgorzej świadczy Lex Szyszko, gdzie tak naprawdę ustawa po miesiącu będzie na nowo procedowana.
Poseł Mieczysław Baszko.
No, każdy Polak to zaniepokoje. Patrzy, że
taki plan Morawieckiego, który rok temu był zapowiadany, dopiero teraz został przyjęty i to bardzo z wielkim niepokojem, ponieważ pani premier miała nad uwagi i zgłaszała poprawki i przyjęto bez jej obecności, to daje coś do jakiegoś nam dwuwładzy.
Przeszło to na posiedzeniu rządu właśnie z tego powodu, że pani premier nie było?
Pani premier i tutaj, ja bym i chcę wierzyć i będę wierzył w wicepremiera Morawieckiego, pragmatyka, żeby to się powiodło, ale widzimy po pierwsze aspekty. Spowolnienie gospodarki już mamy. I to wielkie spowolnienie. Niepokój przedsiębiorców, co dalej mają, czy inwestować, czy rozszerzać swoją działalność. Jest pesymizm. Także widzimy, że ten trend tego planu to może być okazać się, że utopią. A chociaż są bardzo potrzebne nam te inwestycje. Tutaj bardzo kolega wspomniał dobrze o Mercedesie, że powinniśmy lokować pieniądze polskim firmom w Polsce. Przykład daje, tak jak miał Jaguar, premier Piechociński. Jak zaczęto go atakować? Dlaczego on nie podpisał porozumienia? Ale te środki przeznaczył dla naszych firm polskich. Między innymi Mlekowite 400 miliony, Mlekpol 400 miliony, Forte 60 czy 80 milionów. To tak z tego, co teraz tak na szybkiego mogę przypomnieć. I to jest napędza naszą gospodarkę. A że trzeba iść z postępem, trzeba. Tylko obawiam się, że tych środków najpierw było mówione. Pamiętam w Suwałkach premier Morawiecki wspomniał 1 200 miliardów. Teraz 1 600
miliardów. Teraz mamy 2 biliony.
W ciągu miesiąca bilionami zaczynamy już mówić, dodajemy, że to będzie nas to kosztowało. Także widzimy, że bardzo niebezpieczny to jest program, ale dla rozwoju gospodarki polskiej powinno być, tylko że nie powinno
najpierw... się mikrofonem, bo to wszystko słychać na antenie.
Zdarzyło się, zobaczcie państwo, że przez ten rok to przede wszystkim o problemy społeczne. A gospodarkę zostawiło się. To powinno być gospodarka i sprawy społeczne. Bo jak nie będziemy środków finansowych mieć, to społecznych nie uratujemy.
Senator Jan Dobrzyński.
Panie pośle, gdybym był złośliwy, to panu przypomniał 8 lat. My rządzimy dopiero rok. Naprawdę wiele myśmy zrobili. Te swoje obietnice, które w kampanii wyborczej składaliśmy, w pełni realizujemy. Jeśli chodzi o, pan mówi o te plany i o środki unijne, no,
pewny jest, że nam utrzymają tą kwotę, która jest w Unii Europejskiej?
Oczywiście, że jestem pewny. A dlaczego mają nie utrzymać?
Po naszych zachowaniach. Zaczniemy
o jeszcze... jakich zachowaniach? Pan mówi o donosach przez Platformy i przez Nowoczesną?
Nie. Pośle, no. Na wybory samorządowe też donosy. My nie donosiliśmy. I inne partie były na pierwszych listach.
No, panie pośle, żebyście na siebie donosili.
Niektóre partie były też na pierwszych listach i nikt nie donosił. Tylko nie wygraliście.
Niech pan nie broni tego wyniku, bo on jest nie do obrony tej sytuacji.
Pamiętajmy
jedną rzecz, że mogliśmy zrobić o wiele więcej przy tych środkach unijnych. Ja uważam, że nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy planu działania tak naprawdę.
To nic się nie zmieniło w Polsce?
Analitycy twierdzą, naukowcy, to nie jest mój wymysł, panie pośle, że bardzo znaczna część środków unijnych poszła z powrotem na zachód i to było naszym błędem. Jedynie przyznam,
ale to jest tak skonstruowane, panie senatorze, kupujemy na przykład niemiecki sprzęt i my nie przestaniemy go kupować, niezależnie czy będzie taka dotacja czy inna.
Natomiast ten plan, który jest przygotowany, no oczywiście można kwestionować jego jakby dane, można próbować, no co będzie, jak nam nie wyjdzie, co
znaczy
będzie...
ośrodki finansowe, nie ma takiego obywatela, żeby nie był za rozwojem państwa, żeby dla dobra państwa.
Ale to już takie jest naprawdę narzekanie na przyszłość. Jest to
martwimy się o Polskę.
Pięknie. Ja to doceniam, panie pośle. Natomiast jest to plan rzetelnie przygotowany. Źródła finansowania są podane. Są też główne zasady, tak zwana konstytucja biznesu, gdzie w rozmowie z przedsiębiorcami, a mam z nimi kontakt na różnego rodzaju spotkaniach, jest oceniany dosyć pozytywnie. No, ludzie czekają na realizację tych wszystkich działań, które gospodarczo podejmujemy. To oczywiście się nie stanie w ciągu tygodnia, dwóch, ale pozwólmy formacji, której jestem przedstawicielem, te plany realizować i te działania podejmować, bo rozwój gospodarczy w naszym kraju jest niewątpliwie ważny i tak naprawdę to gospodarka napędza całość. Jeżeli będzie gospodarka funkcjonować prawidłowo, to nam będzie oczywiście o wiele lżej funkcjonować w tej dziedzinie. I ten plan ma temu służyć. Ja uważam, że dobrze, że taki dokument przygotowano i dobrze, że będą tego typu realizacje. Ja tylko przypomnę, że tu chodzi o bardzo duże inwestycje. Już tutaj pan przewodniczący wspomniał o samochodach elektrycznych. Ja wspomnę też o odbudowie przemysłu stoczniowego, gdzie w kooperacji bardzo, bardzo dużo współpracuje.
To są duże inwestycje, panie senatorze.
To są bardzo duże inwestycje.
Ale ja się cieszę, że tam są diagnozy w tym całym programie, bo on ma ponad 300 stron, tam są również diagnozy, czyli przekazanie, czyli pokazanie tego stanu faktycznego. I tym stanem faktycznym jest między innymi to, że my mamy w okolicach 3 milionów obywateli na samozatrudnieniu, czyli tak naprawdę ci, którzy zostali wyrzuceni jakby poza system statystyczny i którzy muszą sobie jakoś tam radzić sami. To jest moim zdaniem problem, który trzeba będzie rozwiązać i przed którym staniemy, bo to jest najwięcej, jeżeli chodzi o procentowy udział w Europie.
No ja się nie zgodzę, panie redaktorze, z tym, że te 3 miliony Polaków zostało wyrzuconych, prawda? Funkcjonują w określonej rzeczywistości gospodarczej, w określonej rzeczywistości rynku pracy. W sytuacji, kiedy nie znajdują zatrudnienia, poszukują tego możliwości zarobkowania na swoje życie w jakikolwiek inny sposób.
Ale wie pan, jak oni poszukują? Tylko... To są przedstawiciele handlowi, którzy jeżdżą, tak? To są tacy naprawdę bardzo drobni przedsiębiorcy. Tak, ale mikroprzedsiębiorstwa, tak to się szumnie nazywa, a rzeczywistość jest taka, jaka jest.
Ale niezależnie od tego, jak to, panie doktorze, określimy, to musimy pamiętać jednak o tym, że czy ten człowiek będzie samozatrudniony, czy będzie zatrudniony na etacie, to i tak państwo jemu ogromną część środków zabiera. Przypomnijmy, że obecnie prawie 1100 zł, ponad 1100 zł składek ubezpieczeniowych zabiera państwo właśnie temu samozatrudnionemu. Gdyby państwo zabierało odpowiednio mniej, gdyby się chciało odnosić i porównywać do warunków brytyjskich, to by się okazało, że Polacy płacili miesięcznie niespełna 200 zł na ubezpieczenie społeczne i o tyle więcej pozostawałoby w kieszeniach tych samozatrudnionych. I na pewno jestem przekonany, że z tego powodu by nie narzekali. Ale tutaj również nie chodzi tylko o samozatrudnionych, ale i zwyczajnie o zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł, koszt pracodawcy i całościowy koszt tego wynagrodzenia to 2460 zł, a pracownik dostaje 1500 zł, to są właśnie środki, które państwo zabiera poprzez podwyższenie płacy minimalnej. Jestem jak najbardziej za tym, że Polacy powinni zarabiać więcej po to, by godnie móc żyć. Ale nie będą zarabiali więcej, jeżeli państwo będzie ingerowało tak bardzo w gospodarkę, jeżeli będzie nakładało coraz to nowe obciążenia i jeżeli koszty pracy będą tak wysokie. Panie senatorze, pan powiedział, że trzeba ułatwiać i wspierać przedsiębiorców. To nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że w planie Morawieckiego ze środków publicznych zaplanowanych jest inwestycji na 1,5 biliona złotych, a ze środków prywatnych
600 miliardów.
To jakie to jest wsparcie, skoro tak naprawdę planu Morawieckiego będzie się opierał na finansowaniu przez instytucje publiczne, przez instytucje państwowe, agencje, agendy i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam i pan poseł też mnie nie zrozumiał, bo powołał przykład pana Piechocińskiego, który dawał polskim fabrykom. Tu nie chodzi o to, żeby komukolwiek dawać. Tu chodzi o to, żeby stworzyć warunki rozwoju jednakowe dla małych, malutkich, średnich i wielkich. Żeby oni funkcjonowali w takich samych warunkach,
a nie w taki sposób,
że jednych się preferuje poprzez dopłaty, a innych preferuje się poprzez to, że mogą w rajach podatkowych konstruować w taki sposób swoje biznesy, żeby większość dochodów wyprowadzać poza granicę.
Panie prezesie, stawiamy kropkę, komentarz senatora Dobrzyńskiego, później poseł Baszko.
600 miliardów, o których pan wspomniał, to jest to kwota, która jest w posiadaniu przedsiębiorców polskich i to jest kwota, którą oni będą mogli i będą im stworzone warunki, aby tą kwotę uruchomili. Natomiast proszę pamiętać o takich kwestiach, dużych inwestycjach, typu jak pan mówił tutaj o samochodach, o odbudowie przemysłu stoczniowego. jestem przekonany, że jeżeli stawiamy na gospodarkę narodową, jeżeli chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy się rozwijali, no to...
To rozumiem, że te pieniądze się zwrócą. Poseł Baszko. Poseł Mieczysław Baszko. Panie pośle, proszę bardzo, podsumowanie i uciekamy z anteny.
Szanowni Państwo, trzeba też powiedzieć i wyartykułować, że jednak plan Morawieckiego zakłada, że dochód gospodarstw będzie domowych prawie jak średnio Unii Europejskiej.
80% zgodnie z...
Ja tylko tego życzę i chcę, żeby... I będę wspierał, żeby ten...
Wszyscy sobie tego życzymy. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę w przyszłym tygodniu o służbie zdrowia, reformie ministra Radziwiłła i współpracy nauki z biznesem. To były Gry Polityczne. Zapraszam za tydzień.
Dziękuję.
Gry Polityczne.